Ksiądz Piotr Pawlikiewicz, kapelan kaplicy sejmowej, wykładowca Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, autor wielu poczytnych książek dla młodzieży, czytanych również chętnie przez ludzi dorosłych.
Jak sugerują tytuły jego książek, rozmawia spokojnie na wiele drażliwych tematów. Dzisiaj takim tematem jest seks, poezja czy rzemiosło. Serdecznie witamy Was wszystkich, serdecznie witamy księdza prelegenta.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu za powitanie Wam, za przybycie, ponieważ program szeroki, już 10 jest po, prawie 12 po 20, zacznijmy od razu, przejdźmy do rzeczy. Zawsze kiedy siadam naprzeciwko takiego audytorium, w ogóle każdego audytorium, zastanawiam się, jakie ludzie mają w pytaniach w głowie. Może ktoś z Was ma takie pytanie w głowie, a co ksiądz się zna na seksie? Jakby się ksiądz za dobrze znał, byłoby to niepokojące. Kiedyś otuchy mi dodała opinia, czy trzeba chorować na serce, żeby być kardiologiem. No więc ja na tej zasadzie znam się na seksie, choć każdy człowiek, i ksiądz, i siostra, i świecki oczywiście jest istotą seksualną. I Bogu dzięki, że Ojciec Święty, Bóg nam tego nie zabiera. Organizatorzy, ja nie wiem dlaczego ta radość. Ksiądz, który nie ma odruchów ojcowskich, nigdy nie będzie dobrym duszpasterzem. Ksiądz, który nie ma w sobie jakiegoś uroku, nigdy nie będzie dobrym głosicielem słowa. Siostra zakonna, która nie jest kobieca, no też będzie miała kłopoty w życiu normalnym, ludzkim. Jest to takie dla mnie oczywiste. Organizatorzy na plakacikach, które widziałem tu wokół kulu, napisali wykład księdza Piotra Pawlukiewicza. Albo świadczy to o waszej nieograniczonej percepcji, albo o poczuciu humoru tych, którzy ten plakacik redagowali. Ja po godzinie 20 jestem zdolny wykonać parę prostych intelektualnych czynności, dodawanie proste tak do 10 i przedstawić się, ale to nie będzie żaden wykład. Dzielenie się, kochani, doświadczeniami duszpasterskimi, osobistymi przemyśleniami, bo temat jest ważny, bardzo ważny. Rozmawiamy my, księża, oczywiście na tematy duszpasterskie między sobą. Niedawno prowadziłem rozmowę z księdzem, który gdzieś tam w Polsce, gdzieś tam głosił jakieś rekolekcje, gdzieś tam do jakichś studentów. I powiedział mi tylko tyle, i chyba tyle miał powiedzieć, że jak usiadł do konfesjonału w czasie rekolekcji dla studentów, to nie było spowiedzi, w której by nie było problemu seksu. Nie było takiej spowiedzi. A w większości tylko tyle powiedział, był to jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy problem. Więc dlatego to, co dzisiaj będę mówił, to nie będzie wykład, tylko dzielenie się, może chęć wyjaśnienia pewnych rzeczy językiem niewykładowym, a takim przyjacielskim, może nawet koleżeńskim. Chęć pomocy Wam, może odkrycie jakichś pewnych prawd. Zacznijmy od rzeczy mądrych. Jesteśmy na uniwersytecie, a więc jednak teologia w formie prostszej niż tutaj słyszycie na wykładach. W zasadzie całym życiem seksualnym człowieka kierują dwa prawa. Wolno, a nawet trzeba kochać, a nie wolno być egoistą. Punkt pierwszy. Drugie. Wolno, a nawet trzeba być wolnym, a nie wolno być zniewolonym. Czekam na pierwsze osoby, które usłyszywszy te dwa hasła z uśmiechem opuszczą salę i powiedzą: dzięki księże, trzeba być wolnym i trzeba kochać. Wolna miłość, stare hasło hipisów z lat jeszcze 60. Tylko że słowa wolność i słowo kochać według Jezusa Chrystusa, tak jak jest pasja tam według Mateusza, coś tam według tego, to jest miłość i wolność według Jezusa Chrystusa, bo jest miłość i wolność według hipisów, miłość i wolność według skinów, miłość i wolność wobec przedstawicieli prawda, mafii pruszkowskiej, też mają wolność i miłość. Otóż miłość i wolność według Jezusa Chrystusa. No i tu się zaczynają schody. Dlatego spróbujmy zdefiniować te dwa pojęcia, miłość i wolność, jakie chrześcijan obowiązują. A wyjdźmy od pytania takiego zasadniczego, po co Pan Bóg stworzył człowieka? No w zasadzie jesteśmy katolikami w większości na tej sali od urodzenia i to jest też nas ból, że my sobie nie stawiamy filozoficznych pytań, bo wiadomo, wszystko jest jasne. Od dzieciństwa wiadomo, już wszystko jest jasne. A to nie jest takie proste. Pan Bóg nas stworzył po to, żebyśmy poszli do nieba, usłyszeliśmy na pewno na pierwszych latach katechezy. Pan Bóg stworzył człowieka do udziału w życiu boskim, usłyszymy na wykładzie teologicznym, a ja to ujmuję tak, że Pan Bóg stworzył człowieka po to, żeby się człowiek na ziemi do niego dopasował i dopiero dopasowany do Pana Boga wejdzie do nieba. Tak jak każdy z was dorabiał nieraz w życiu klucz jaloski, ten Pan tu wkręca jeden klucz, a drugi rżnie. Tak samo i Pan Bóg nas stworzył i dał nam 70 lat na taką obróbkę z krawaniem i piłowaniem, żebyśmy się dopasowali do Pana Boga i weszli do nieba. A ponieważ Bóg jest miłością, to są trzy osoby w jednej naturze, dlatego nikt sam nie wejdzie do nieba. Nikt sam. Piekło jest samotnością. Wejdziesz do nieba albo ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi, albo nie wejdziesz. Albo ja wejdę do nieba ze swoimi parafianami, jeśli będę proboszczem, albo nie wejdę. Albo siostra zakonna wejdzie ze swoimi współsiostrami, albo nie wejdzie. Gdyby nie daj Boże komuś się teraz z nas zdarzyło, no może się zdarzyć zejść z tego świata, to albo wejdziesz do nieba ze swoimi rodzicami, swoim bratem, bo to jest pierwsze twoje powołanie być z nimi, albo nie wejdziesz w ogóle. Z tymi, do których jesteś powołany do miłości. Te sympatie różne, które się między wami rodzą, często, no trudno jest zmierzyć, ile tam jest miłości. Na pewno jest dużo pragnienia, uczucia, ale z miłością niekiedy to może nie mieć wiele wspólnego. Otóż Pan Bóg nam dał czas, żebyśmy się nauczyli kochać i miłować. I teraz właśnie po co ciało? Po co świat stworzony? Czas, przestrzeń, góry, woda, no i po co właśnie tkanka, tłuszcz, włosy, paznokcie? Po co to wszystko? Fizjologia właśnie nasza, seks, płeć, pragnienie, pociąg seksualny. Po co to wszystko? Otóż to jest, ja to nazywam swego rodzaju pracownią. Pan Bóg dał nam za zadanie rozwijaj się w miłości i dał nam tutaj pracownię, którą jest świat stworzony i nasze ciało też. Bez tego byśmy się nie mogli rozwijać. Jeśli ktoś z was jest utalentowanym na przykład plastycznie i zamknięto by go w pustym pomieszczeniu, ściany, podłoga, sufit i powiedziano rozwijaj swój talent plastyczny, to on by powiedział, no ale poproszę o płótno i pędzel. Nie mogę, no chyba, że będę paznokciem na ścianie coś drapał, jakieś arcydzieło, prawda? Muszę mieć pędzel. Jeśli jestem skrzypkiem i mam rozwijać swój talent grania na skrzypcach, muszę mieć instrument. Otóż ciało i świat jest tym teatrum, a nasze ciało jest tym instrumentem do tego, żebyśmy właśnie wzrastali w miłości. My się fizycznie kontaktujemy. Nie ma między ludźmi innego kontaktu, chyba że jakiś intuicyjny niesamowity jest, że mama z odległości wyczuje, że wyżeście to na koluna rozrabiali. No to te niektóre mamy mają takie talenty jakieś intuicyjne. Natomiast generalnie my mówimy do siebie, o tym do was mówię, o tym do was mówię, tkanką do was mówię, mięśniami. Proszę bardzo, jedne mięśnie tak. Witajcie studenci KUL-u, teraz zegnę parę tkanek i naciągnę parę mięśni, powiem witajcie serdecznie studenci KUL-u. Co się śmiejecie? Ja tylko trochę mięśni i mięsa poprzyciągałem, a wy żeście się domyślili, co ja mam tu. Bo człowiek mówi, popatrzcie, my patrzymy na kobietę, która płacze w Czeczenii i widzimy ciecz płynącą po jej oczach i widzimy naciągnięte mięśnie i mówimy, ona ma duszę rozdartą przez ciało i ciecz, skontaktowałem się z jej duszą, prawda? To jest właśnie i pozwalamy, możemy przez to współczuć, możemy przez to się z kimś cieszyć, możemy go odkrywać, wzrastamy w miłości. Oczywiście to się odbywa w płaszczyźnie wolności. Dzieci nieraz mnie pytają, przez księdza, czy Pan Bóg, przepraszam, cytuję dzieci, kurczę, nie mógł nas od razu zrobić dobrych? No, ojcze nasz rano, szczęść Boże, uczę się skrypty, nie przeklinam, nie palę, nie piję, wszystko dobrze. Mógłby nas takich stworzyć, bylibyśmy wtedy uroczymi marionetkami. Natomiast esencją miłości jest wolność. Jeśli ktoś by sobie nagrał na taśmie i zapętlił to, jesteś wspaniały, jesteś piękny, jesteś cudowny, jesteś genialny, nikogo by z nas nie cieszyło takie puszczanie sobie takiej taśmy, nawet godzinami. Nikogo z nas nie fascynuje to, że pralka na programie drugim z podwójnym płukaniem coś mi uprała, prawda? Jest to głupia maszyna, która zaprogramowana musi to zrobić, jeśli nie zepsuje. Natomiast jeśli dziewczyno wychodzi z KUL-u i on stoi na Alejach Racławickich i wyjmuje goździka złożonego na cztery części z kieszeni wewnętrznej i mówi do ciebie, wiesz, Gośka, chciałem ci powiedzieć, że tego, no właśnie to tego. Zwróćcie uwagę, że no to po prostu ty masz tutaj 120 ciśnienie 360 na 240, bo wiesz, że jemu nikt nie kazał. On ten goździk sam dla ciebie wybierał, on go sam łamał, on sam szykował, że właśnie Gośka, ja to tego. To słowo tego jest szczególnie w tych. I potem serce bije i potem się coś dzieje, że on chciał to. Natomiast automatycznie z przymusu, dlatego Kościół mówi, to jest oczywiste, że żadne małżeństwo zawierane pod przymusem nie ma sensu. A więc dostaliśmy ciało, zostaliśmy powołani do wolności i Pan Bóg mówi, ucz się kochać właśnie przy pomocy ciała. Miłuj ciałem, bo inaczej nie można miłować, jak to, co mówił święty Paweł. Miłość bez uczynków jest martwa, a uczynki to jest ciało. Czy usta, czy coś namaluję, czy powiem, czy komuś właśnie coś upiorę, czy kupię mu leki, czy go pocieszę, czy po prostu z nim posiedzę, kiedy ma depresję i go nie opuszczę, żeby głupstwa nie zrobił. Miłość musi się wyrazić na zewnątrz. Dostaliśmy ciało, no ale z tym ciałem są kłopoty. Wiecie, to tak, jak trzymając się porównania tego pędzla i płótna, to tak jakby ktoś chciał sobie rozwijać talent malarski, a daliby mu do ćwiczeń taki zaczarowany ołówek. Pamiętacie ten uroczy film z Dobranocki? I chcesz namalować coś tak, a zaczarowany ołówek robi tak. Otóż nasze ciało nam wymyka się spod kontroli i zamiast służyć miłości, zaczyna służyć naszemu egoizmowi. Jedziesz do domu na wolny weekend i mówisz, że naprawdę z ojcem się nie pokłócisz. No, ale no nie, teraz to już koniec. No, co by nie mówił, to nie... Już z ojcem absolutnie będzie awantury. Jeszcze żeś nie zdążyła zdjąć płaszcza i butów. Ojciec się czepnął, że przyjechałeś za późno, ale żeś już taką wiązeczkę posłała, że kurczę, no przecież miałem się nie kłócić, no przecież obiecałam, a ciało się wymknęło spod kontroli. Wymyka się ciało spod kontroli nieraz niektórym ludziom, jak biorą pół misek na przyjęciu, no. Chcieli zdjąć jeden plasterek, zleciało sześć, no. No i obiecałem sobie, no ale jakoś tak wyszło, prawda? Wymyka się ciało spod kontroli, że właśnie spiesząc się na KUL wsiadałem do trolejbusu, wiedziałem, że to jest ostatni trolejbus, jaki mogę zdążyć na zajęcia i chciałem tą babcię podać jej rękę, a kiedy zorientowałem się w sytuacji, to jakiegoś łokciem wyeliminowałem z walki. No i moim ciałem chciałem zrobić coś dobrego. Każdy z nas wie, kiedy ciało zaczyna mówić nie miłość, a tylko egoizm. Każdy z nas miał takie, mimo najszczerszych postanowień. Otóż wynika więc tylko tak, mamy ducha, którym jesteśmy w istocie. Duch poprzez rozum, jeszcze środki korowe i podkorowe, steruje naszym ciałem i rozkazuje temu ciału, żeby właśnie służyło miłości. To mamy taką antropologię na dzisiaj załatwioną. Natomiast ja jeszcze tutaj przerzucę się, żeby to było jaśniej widoczne na zwierzęta. Otóż zwierzęta nie są powołane do miłości, bo nie są osobami. Ja bardzo przepraszam wszystkich wielbicieli i wielbicielki kotów, psów, tych, którzy mówią, że kocham mojego psa, kocham mojego kota. No, proszę Państwa, ja też kocham spać momentami i kocham Coca-Colę, jak mi się pić chce, to ja ją kocham naprawdę wtedy. Natomiast, proszę, zwierzęta są oczywiście stworzeniem Bożym, mamy je szanować, mamy je kochać w cudzysłowiu, ale no, nie mówmy tutaj o miłości. No, jeśli ktoś mówi, że kocha psa i kota i mówi to ze śmiertelną powagą, to coś jest w ogóle z jego człowieczeństwem, czy z jego zdolnością kochania. No, przepraszam, zadaję zawsze takim ludziom pytanie, mógłbyś sobie wyobrazić głębie przeżycia dnia jednego, nastnego listopada z moim psem. Po prostu poszliśmy pod pomnik nieznanego żołnierza. Mój pies zadumał się nad wojną 20-letnią. Przepraszam, czy ktoś mówi, pies jest moim największym przyjacielem. Umarła mi ktoś bliski, prawda? Wracam do domu. A pies macha ogonem, bo ja mu się... Przepraszam, mówię teraz poważnie. Jakim przyjacielem, skoro nie potrafi przeżyć ze mną śmierci kogoś bliskiego? Kto umarł mi tam za oceanem na przykład. Ja jestem zdruzgotany, a on mnie ciągnie za nogawkę na spacer. No także oczywiście psy są bardzo podobne do ludzi w pewnych zachowaniach i dlatego robią na nas takie wrażenie, ale dajmy spokój. Zwierzęta, nie ma mowy o kochaniu przez zwierzęta. Zwierzę nie pokocha i nie popełni zbrodni. Jeśli nawet pies rozszarpie kogoś, on nie popełnił zbrodni. Jemu się po prostu coś w instynkcie, jego genialnym programie, który został mu wgrany na twardy dysk przez Pana Boga, coś pokiełbasiło. Ale wirus, mam zawirusowany program. Ale to jest zaprogramowany. Ja nazywam instynkt świetnym właśnie takim programem. Pies jest, zwierzę jest takim narzędziem cybernetycznym i da się to przewidzieć. Otóż właśnie zwierzęta nie mają wolności, tylko mają instynkt, ten program. I proszę zwrócić uwagę, genialny. Człowiek nie ma tak genialnego instynktu. My dostaliśmy od Pana Boga genialny rozum. Człowiek wie, jak polecieć w kosmos. I poleci w kosmos, choć nie zawsze z sukcesami. Natomiast ja jestem przekonany, że gdybym Państwu zaproponował, proszę wyjść teraz z budynku KUL-u i powiedzieć, którędy na Egipt. To wy nie wiecie. Znaczy ktoś by zaczął kombinować, że to gdzieś na południe, to pewnie w stronę może Kraśnika czy coś. A przepraszam za słowo, głupi bocian startuje ze stodoły i wie, gdzie jest Egipt. Czy ktoś z Państwa słyszał, żeby się zwierzęta zatruły grzybami? Zwierzę podejdzie, powącha i już wie. A człowiek siedzi za tlasem w lesie, analizuje, a potem cała rodzina ma płukanie żołądka, prawda? Więc ja tylko pokazuję, zwierzęta są genialnie zaprogramowane. I dlaczego? Już przychodzę do seksu. Seks jest u zwierząt genialnie zaprogramowany. Jest to pełna automatyka. Pełna automatyka. Przychodzi marzec, a niedługo przyjdzie. Automat się włączy. No i spać nie można na podwórku, bo kot szuka kotki. Ale marzec się skończy i naprzeciwko takiego kota będzie przechodziła najpiękniejsza kotka na osiedlu i on na nią nie zwróci uwagi. Prawda? Pies funkcjonuje normalnie, nagle się automat włączy, cała rodzina pilnuje, żeby kundelków nie było. Natomiast u człowieka, jak jest seksem? Zautomatyzowany czy niezautomatyzowany? Otóż w połowie zautomatyzowany. Człowiek w ogóle ma w swoim ciele też... My mamy też pełne automaty, serce bije. Pełny automat. Mamy półautomaty. Oddychanie. Ja mogę oddychanie zatrzymać. Ale na szczęście nie muszę myśleć wdech-wydech, bo gdybym myślał, to bym pierwszej nocy umarł. Wiecie, jak to jest cały czas mówię o antropologii. Jak fantastycznie jest to, że Pan Bóg nas stworzył z tymi automatami. Wyobrażacie sobie, że my byśmy musieli o wszystkim myśleć, co się dzieje w naszym organizmie. Właśnie siedzi z dziewczyną i ona mówi, słuchaj, co tak się zamyśliłeś? Przepycham jelitem w tej chwili. Prawda? Więc my się uczymy, my studiujemy, my prowadzimy głębokie rozmowy, a tu cała maszyneria pracuje. To fabryka chemiczna jest niekiedy drobiazgiem. Ale wracam do seksu. No więc u zwierząt seks jest zautomatyzowany. U człowieka półautomatyka. U człowieka działa organizm na bodźce pewne i to dzieje się automatycznie. Prawda? No, najbardziej zjawisko takie znane, które przeżywacie już od paru lat, może dzieci tego nie przeżywają, ale kiedy już człowiek się staje wrażliwy na bodźce seksualne, wszyscy to jakoś bardziej przeżywamy. Dziewczęta przeważnie, później chłopcy wcześniej, potem się role odwracają, nieraz chłopcy mają z tym spokój, dziewczyny szaleją, automat przerzuca swoje działanie. Tak jak mówię, znacie to z doświadczenia, z osobistego doświadczenia, z literatury, z filmu. Wchodzi pan do pokoju, gdzie jest piękna pani, na nią patrzy i automat dostaje bodziec. Ona jest piękna i ciało zaczyna się kręcić w kierunku zrealizuj się seksualnie z tą panią. Ale rozum właśnie, który ma czuwać nad miłością, mówi słuchaj, przecież ty jej nie znasz. Ale w tym momencie... Pani mówi, słucham pana. Mówi to czarującym, niskim głosem. Dostał drugi bodziec, automat się rozkręca, ale rozum mówi, człowieku, przecież to jest moja, może mężatka. No to on mówi, to się poznamy. No. A może ona jest nieszczęśliwa w małżeństwie. W tym momencie ona podaje mu rękę, więc on dostaje kolejny bodziec, dotyk skóry. No więc zaczyna cały drżeć, bo po prostu ona podchodzi bliżej i zaczyna ten pan czuć fantastyczny zapach firmy Gabriela Sabatini na przykład. I w ogóle jest oczarowany, szumi mu w głowie, naprawdę. No i może ktoś trafić na taką sytuację, jego automat się rozkręca i pragnie rozładowania swojego popędu seksualnego. No ale rozum mówi, nie no, daj spokój, co ty robisz, człowieku, odwróć się, wyjdź, uspokój się, no różnie się to kończy. A nieraz ktoś mówi, jak pracowałem na parafii, przychodzili ludzie, mówili, przysięca, straciliśmy rozum. Byliśmy pod namiotem, no straciliśmy rozum, jeszcze nam pomogły tutaj napoje wyskokowe i urocze gwiazdy w Augustowie i straciliśmy rozum i my w sprawie chrztu jesteśmy w ogóle, czy przed tym może. No proszę Państwa, śmiejecie się. Wszyscy żeście zawsze tak się kontrolowali rozumem. Ho, 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 ho. No słuchajcie, różnie jest, różnie jest. To jest popęd seksualny z potężną siłą, bo popęd seksualny mówi jedno, chce mieć dziecko, chce zrodzić dziecko. Najgorsze, że popęd seksualny nie wie, że ktoś, w kim on jest, jest nieraz księdzem, siostrą zakonną, właśnie panną. Popęd seksualny jest głupi. Masz mieć dziecko i ciągle krzyczy i pobudza chłopaka czy dziewczynę z różną intensywnością, ponieważ temperamenty ludzie mają różni. Są tacy, którzy zareagują na dotyk, na wzrok, potem jest, jeśli jest brak jakiejś kontroli tej duchowej, dochodzi do gwałtów. No właśnie, ktoś tak rozkręcił swoją tą całą seksualną maszynerię, że nie może się opanować i gwałt, czy jak teraz mamy dużo mówienia o molestowaniu seksualnym. Otóż i ta relacja miłości, rozumu, duchowości człowieka nad naszą cielesnością nazywa się kulturą. Jeśli ktoś nad tym dobrze panuje, jest kulturalny. Jeśli ktoś nad tym słabo panuje, jest mało ma kultury, a dużo biologii w sobie. Prawda? I jakiś profesor uniwersytetu wychodząc przed uczelnię dostrzeże, że jakaś dziewczyna no naprawdę jest śliczna i ma urodę Claudii Schiffer niemalże. Ale spojrzy na nią i pójdzie dalej. Natomiast kiedy ta sama dziewczyna pójdzie parę kroków dalej i spotka tak zwanych kolesiów spod budki z piwem, no to się zaczyna. Lalunia, ty, i tak dalej. Pan profesor, choćby nawet mu się ta dziewczyna bardzo podobała, nigdy nie powie lalunia i tak dalej, prawda? Bo to jest opanowanie swoich pragnień, które w ogóle może się w takiej formie w nim nie rodzą, chociaż pragnienie spotkania, zbliżenia może się jakieś rodzić. Więc mówimy tutaj o kulturze duchowej człowieka, opanowywanie się. Co z tym jest coraz słabiej, dlatego że cały świat mówi, jesteś podniecony, to się rozładuj. No bo jak się nie rozładujesz, to będziesz nerwowy, będziesz zestresowany, będziesz chodził ciągle i o tym myślał. Przepraszam, mówimy tutaj o człowieczeństwie, nic co ludzkie nie jest nam obce. Chce ci się kichać, to kichaj, no chce ci się siusiu, to zrób siusiu, no chce ci się coś innego, to zrób to. Chce ci się seksu, to zrób seks. Tylko zrób seks kulturalnie, no nie od razu współżyjcie z dziewczyną, bo może być dziecko, ale petting, ale inne rzeczy, czy samogwałt, no wiesz, bez przesady, no nie bez przerwy, ale jeśli się to męczy, zrób to higienicznie, ładnie, ludzka sprawa. Otóż i ponieważ takie opcje są bardzo preferowane i one są w gazetach tak zwanych młodzieżowych czy innych przedstawiane jako coś zupełnie naturalnego, plus jeszcze rozbujanie takie emocjonalne ludzi, rozbujanie właśnie brak pewnej dyscypliny, no to z tym opanowywaniem jest coraz słabiej. Otóż jeśli chodzi o prawa tej maszynerii w nas, całej tej rzeczywistości seksualnej, to tak. Po pierwsze, tego się nie da wyłączyć. U zwierząt się wyłącza, u człowieka nie. U człowieka 365 dni w roku człowiek jest istotą seksualną. Oczywiście powtarzam, to nie znaczy, że pragnie seksu. Jeśli ktoś jest zdruzgotany psychicznie, kobieta, coś, kto właśnie ktoś umarł, dziecko choruje, jej nie w głowie jest seks. Jeśli ktoś jest chory, po prostu ma gorączkę, się źle czuje, nie w głowie mu seks. Ale generalnie to nie ma tak, że jak u zwierząt, że oczywiście wiecie o tym, że w cyklu kobiety, a i jakoś tam mężczyzny, to natężenie na pragnienia bodźców seksualnych się zmieniają. Nieraz są większe, nieraz są mniejsze. No, zdecydowanie zmieniają się z wiekiem. Zdecydowanie zmieniają się pod wpływem pewnych doświadczeń seksualnych, ale generalnie nie da się tego wyłączyć. Człowiek jest zdrowy, normalny, bez jakiejś tragedii duchowej, bez choroby fizycznej, jest istotą seksualną. I druga rzecz, jeśli człowiek to opanuje, to nic mu się złego nie stanie. I wiem, że właśnie tutaj już powiedziałem przed chwilą, stoję w opozycji do tych mędrców świata, którzy mówią, stanie ci się. Jeśli będziesz opanowywać swój popęd seksualny na siłę, będziesz go ciągle tłamić, to ci się coś stanie. Nerwice, nie nerwice, cuda nie widzę. Otóż jest różnica. Gdyby wszyscy ludzie na świecie opanowali swój popęd seksualny, to by się coś stało. Rodowi ludzkiemu by się coś stało, bo by za 70-80 lat przestał istnieć. Natomiast jeśli poszczególny człowiek opanowuje swój popęd seksualny i rezygnuje z seksualności, to mu się nic nie stanie. To mu się nic nie stanie. Ja zresztą tutaj zawsze, kiedy chodzę do kina, a przeważnie staram się iść przed południem, żeby potem po południowych seansach jest więcej ludzi, chociaż teraz nie ma kłopotu z tłokiem w kinach. No i nieraz się zdarzy, że na jakiś film przyjdą tak zwani chłopcy, co się zerwali ze szkoły, prawda? I usiądą w ostatnim rzędzie i zaczyna się, to jest największa tragedia, człowiek nie wie, czy wyjść z tego filmu, no, zrezygnować z tych 15 zł. I zaczynają się komentarze z ostatnich, prawda? Dawaj ją, tutaj, tu, wiesz, to, tego. Jestem przekonany na 90%, że ci chłopcy się onanizują albo uprawiają seks. Zgodnie z teorią tych państwa, którzy mówią, popełnij samogwałt, będzie spokojny, powinni w tych ostatnich rzędach po prostu siedzieć cicho. To ci, co praktykują czystość, powinni się trzęść w fotelach i dostawać jakiś drgawek w kinie na widok sceny erotycznej. Natomiast dzieje się zupełnie odwrotnie. Otóż to właśnie ci panowie, po pierwsze psychicznie, oglądanie dla nich sceny erotycznej jest coś tak wielkim przeżyciem, że oni jeden przed drugim nie mogą muszą pokazać, jakie mają do tego dystans. No są w ogóle jakoś emocjonalnie rozbujani na to. Nie potrafią spokojnie takiej sceny obejrzeć. Popisują się nawzajem między sobą, szpanują, przed dziewczynami się popisują, ale przede wszystkim to ich naprawdę bardzo rusza. I ja się pytam, gdzie jest spokój tych, co się onanizują. Gdzie jest ten spokój? o którym się pisze w gazetach. No zrób to, byś miał spokój. Nie będziesz miał spokoju. Właśnie, że nie. To nie jest droga do tego. Dlatego ograniczenie popędu seksualnego nie jest szkodliwe dla człowieka. Natomiast ja się zgodzę z czymś innym, co nieraz można przeczytać. Człowiek bez miłości fizycznej, bez miłości w wymiarze fizycznym będzie skarłowa ciała jego człowieczeństwo. Ja już widzę, jak zaczynają pracować długopisy na kartkach z pytaniami do mnie, a jak to jest u księży? No bo ksiądz przed chwilą powiedział, że człowiek bez uprawiania miłości fizycznej nie będzie normalnym człowiekiem. Ja się pod tym podpisuję obiema rękami. Tylko, kochani, do tego jeszcze dojdziemy przy narzeczeństwie. Miłość fizyczna ma 1000 odmian. Seks jest bardzo mocno, ważną, związaną z przekazem życia odmianą miłości fizycznej. Ale miłość fizyczna to jest w najszerszym tego słowa znaczeniu każdy gest, spojrzenie, słowo napisane, która ma budować między a drugim człowiekiem miłość. I dotyk zresztą też. Czy zwróciliście uwagę na Jana Pawła II? On bez przerwy dotyka ludzi. Teraz może jego stan zdrowia mu na to nie pomaga, ale przecież papież, kiedy się do niego było i w jego dotyku coś jest. Pamiętam, jak byłem w Rzymie z pobożnymi parafiankami i panie od rana prasowały sukienki, płakały, malowały się i znowu płakały, i znowu się malowały. Boże, idziemy na spotkanie z papieżem. A ja... ksiądz doświadczony, mówię, Boże, no to papież, no pójdziemy do papieża, bez przesady. No i poszliśmy do papieża, ja byłem wtedy właśnie na kulu na studiach i powiedziałem, Ojcze Święty, kul pozdrawia. I Ojciec Święty dotknął mojego policzka twarzy. Wyszliśmy od Ojca Świętego, wszystkie panie były spokojone, a mi tak leciało, że Bogu dzięki, że się nie malowałem wtedy. Papież dotyka ludzi. Papież głaszcze, papież trzyma za rękę. I Jezus dotykał ludzi, poczytajcie Ewangelię. Dotknął, musiał to robić, położył rękę, dotknął oczu, dotknął uszu. Jezus mógł stanąć, powiedzieć, niech ten będzie uzdrowiony, tamten. Koniec, nie potrzebował żadnego gestu, bo człowiek kocha fizycznie. Kto jest największym przeciwnikiem fizycznej miłości w Polsce? Nie Kościół, Urząd Ochrony Państwa. Bo jak papież szedł do ludzi, to oni go ciągle odpychali. W 99 roku samolot już startował, silniki były odpalone, a papież jeszcze ze schodków cmoknął dzieciaka jakiegoś chłopca z łopu i zdjęcie zrobiło furorę w całej Polsce. On ciągle całuje dzieci, dotyka, przytula, okrywa swoim płaszczem papieskim, bo kocha ludzi. I teraz uprzedzę odpowiedź na to pytanie. Ksiądz, który nie uśmiechnie się, nie podejdzie, nie kupi mamie kwiatka na imieniny, nie stanie dzieciakom cukierków nie da i nie weźmie ministrantów w zakresie orwisy, tylko mi nie gadajcie przy ołtarzu. To rzeczywiście jest chory. Siostra zakonna, która by nie obdarzała ludzi uśmiechem, coś jest nie tak. I wy. Miłość fizyczna jest konieczna. Jeśli ktoś cały czas jakoś tak, prawda, siedzi, nie uśmiecha się, to wiecie, po czym poznać, że ktoś ma kłopoty z czystością? Właśnie po tym. On się nigdy nie uśmiecha. Chodzi zamknięty, dziwny. Ucieka od ludzi. To są kłopoty z czystością. Nie ma kłopotów z czystością, choć może to też być jakoś, prawda, niezręcznie robione, że ktoś się do każdej dziewczyny przykleja i cześć, Ewa, tutaj. Ale na pewno kłopotem z czystością jest dziwny smutek, dziwna separacja od ludzi, jakieś zdziwaczenie, jakieś, że ktoś nie dotyka i mnie nie w ogóle, co z kwiat, nie, kwiat, nie. Miłość fizyczna, napisać, zrobić i tak dalej, jakiś drobiazg. Kochani, dlaczego tutaj nawiązałem do tego, że my się różnimy ze światem, jeśli chodzi o głos świata w sprawie seksu i Kościoła? Świat mówi tak, współżyj, uprawiaj seks, byle właśnie kulturalnie, w sposób odpowiedzialny i tak dalej, ale oczywiście przed ślubem jak najbardziej, i na studiach i wszystkie możliwe sposoby. I będziesz szczęśliwy. I tutaj dochodzę do pytania, które jest tytułem naszego tematu. Czy rzemiosło, czy poezja? Otóż proszę Państwa, jest szczęście takie i jest takie. Ktoś poszedł do łóżka z dziewczyną, współżył z nią, obudził się rano i mówi, to było cudne. No to było śliczne, no to było fantastyczne. On jest szczęśliwy. Ale wiecie, o jakie szczęście chodzi Kościołowi? Kościołowi chodzi o takie szczęście, które jest już metafizyką szczęścia. Jak poszedłem do szpitala do pewnego pana, który miał 60-70 lat, przyszedłem go wyspowiadać. U niego była żona. I mówi, o, już ksiądz przyszedł, no to Heniu, żegnam cię, całuję cię, wracaj do zdrowia, księdza witam, ale już ja uciekam, bo wiem, że ksiądz tu będzie mojego męża spowiadał. I ona wyszła, on mówi, proszę księdza, zanim się zacznę spowiadać, to zawsze żonie tu przez okno macham, jak ona jeszcze idzie przy szpitalu. I wyszedł i patrzył, ona do niego machała, on do niej machał, no ja się włączyłem, trochę pomachałem, żeby tak było miło. I on do mnie mówi, wiecie, tak, panowie, jak mężczyzna, to mężczyzny, mówi, kurczę, proszę księdza, nie pamiętam, czy powiedział, ale kobieta, czy ale babka, mówi. Tak patrzy ona, mu macha, mówi, proszę księdza, co za kobieta, 45 lat ze sobą jesteśmy i jeszcze jej nie rozgryzłem. To jest kobieta, co za kobieta, mówi. Ksiądz na nią popatrzy, co za kobieta, to jest miłość, to jest szczęście. Odkrywać i nasycać się tajemnicą, nasycać się tajemnicą drugiego człowieka. I odkrywać tą tajemnicę, odkrywać w tej tajemnicy dobro. Przez ile? Pół roku, rok, dwa, trzy, 60, 70. Kiedyś chodziłem po kolędzie, taki pan, pani po katolicku posła robić herbatę, pan po katolicku się rozsiadł w fotelu i ja pytam, gdzie państwo mieliście ślub? On mówi, że właśnie kilka dni temu mieli tam 50. rocznicę ślubu w tym kościele i nie wytrzymuję, mówi, proszę księdza, tak pięknej kobiety jak moja żona nie ma na całym świecie. Ona tam tą herbatę robi z kuchni, mówi, geniu, przestań te głupoty gadać, bo proszę księdza, tak pięknej kobiety jak moja żona nie ma na całym świecie i niech ksiądz nie zaprzecza, bo się pokłócimy. Mówi, ja byłem kierowcą ciężarówki, ja zjeździłem Niemcy, Holandię, Francję, ja widziałem piękne kobiety, Hiszpanki widziałem piękne, Portugalki, ale tak pięknej kobiety jak moja żona to nie ma. Ja mówię, no to musieliście się niesamowicie dobrać, że tak się kochać. A proszę księdza, charaktery mamy paskudne, powiedział mi ten pan. Już przed ślubem żeśmy się kłócili potwornie, baliśmy się, co będzie z naszym małżeństwem. Dwa razy we mnie pierścionkiem zaręczynowym rzucała. I przed ślubem, tuż przed ślubem ktoś nam dał prezent ślubny, krzyż, krucyfiks. I umówiliśmy się tak, usiedliśmy się, bo byliśmy szczerzy. Powiedzieliśmy tak, kochanie, bierzemy ślub, ale umowa jedna. Codziennie, wieczorem, klękamy przed tym krzyżem na minutę modlitwy, na dwie minuty modlitwy. A jak się pokłócimy i ktoś nie przyjdzie na modlitwę wieczorem, to się przyznaje, że jest winny tej kłótni. Majstersztyk, brawa dla tego pana. I mówi do mnie, proszę księdza, pokłóciliśmy w 2 tygodnie po ślubie, gdzie powiesić lustro. Ja jak normalny człowiek, mówi, lustro wisi w przedpokoju, moja żona, że w pokoju, bo jest śliczne. I ja myślałem, że to lustro już wyleci przez okno, ale wieczorem idę na modlitwę, na 2 kolana. Moja żonusia, nie wiem jak to zrobiła, bo uklękła jeszcze z większym hukiem i klęczymy. Ja mówię, Panie Boże, jak mi dajesz taką kobietę, to mi pomóż. Ona mówi, wojska anielskie nie pokonają tego ciemnego umysłu. Ksiądz nie uwierzy. Ksiądz nie uwierzy. Myśmy się kłócili jeszcze przed krzyżem do Pana Jezusa. A Jezus z krzyża mówił, dzieciaki, dajcie spokój. Dzieciaki, dajcie spokój. Bieda była wtedy w kraju. To mieszkanie, to leciało woda po suficie. Chorzy byliśmy obydwoje. I dlatego Pismo Święte mówi, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Jeśli zrobicie taki ślub, codziennie minuta modlitwy, szansa na przeżycie waszego małżeństwa wzrosną o 60-70%. Tylko tyle. Bo miłość to nie jest patrzenie się w siebie, a miłość to jest patrzenie się we wspólnym kierunku. Patrzenie się w siebie wam się znudzi. Wasze rodzice często siadają, geniu, jak jesteś śliczny, Halinka, jakie ty masz papiloty cudowne. Nie, nudzić. Wy nie wierzycie, że jak to, że ona jest taka śliczna i mogę jej się w tej oczy godzinami patrzeć. Sorry za realizm, znudzi się. I wtedy będzie trzymać tylko wspólne patrzenie. Jeszcze nieraz rodziców trzymają dzieci. Nie rozwiodę się z nią, proszę księdza, bo mamy dzieci. Nie zrobię tego. Ale jak dzieci dorosną, to już może tak. Tylko zapatrzenie się właśnie w Jezusa Chrystusa. I to jest szczęście przez duże S. I tego się nie da opisać. Seks da się opisać, seks się da pokazać na filmie. To jest o wiele trudniejsze do pokazania na filmie. Poza tym jeszcze powiem rzecz dla was oczywistą. Dlaczego tak się mówi o wolnym seksie, tym wolnym, w cudzysłowie wolnym? Dlatego, że jest to największy biznes świata po narkotykach. To dlatego muzycy rockowi reklamują środki antykoncepcyjne na koncertach. Bo przychodzi gościu z fabryki prezerwatyw i mówi, muzyk, koperta dla ciebie. Powiedz tej młodzieży, że guma to jest w porządku. I tak się biznes kręci. Jeśli jakieś pismo upada, to pierwszy robi program na tydzień telewizyjny. Jeśli upada dalej, robi się kącik pierwszy raz. I większość czytelników zaczyna od kącika pierwszy raz. Bo seks, pornografia to jest największy biznes świata po narkotykach. I chcą w nas ten biznes wciągnąć. Jeśli cię przekonają, że antykoncepcja jest dobra, mają klienta. jeśli się przekonają, że pornografia jest dobra, mają klienta, przynajmniej strony internetowe. I dlatego to jest takie ważne. A poza tym, no właśnie, wiecie, pornografia zawsze ściąga ludzi, film zawsze ściągnie. Teraz w Warszawie wymyślili jakiś film od 21 lat, no. Fantastyczne. Wymyślą film od 33, no będą ludzie walić. Wiadomo, co to zapowiada i na to się ściąga. Przepraszam, muzycy rockowi dobrzy nie muszą się rozbierać na estradzie. Nie muszą sobie, przepraszam, widzicie, koncerty rockowe wsadzać tu i ówdzie statywu od mikrofonu. Roger Waters, oglądałem właśnie dawno jego koncert, pan w marynarce, który przez 3 godziny robi takie rzeczy, że pani Ewa Demarczyk, która kiedyś była wielką gwiazdą, stawała na estradzie w czarnej sukni, stała przez godzinę, dwie i byli zahipnotyzowani. John McLaughlin, wielki gitarzysta, zakłada krótką koszulkę, strzyże. On się nie musi tarzać na estradzie i robić prowokacyjnych, jakichś kopulacyjnych ruchów. Ale żeby być takim artystą, trzeba być artystą. Natomiast kiedy już tego ktoś za bardzo nie potrafi, robi skandal na estradzie. Tak samo reżyser filmowy. Arcydzieła nie muszą pokazywać fizjologii. Fizjologię powinni studiować studenci medycyny i ginekologii. A nie film, artyst powinien być tutaj jakimś takim, prawda, wykładnikiem. No i idźmy dalej, bo wierzę, że się rozumiem. I teraz parę myśli na temat właśnie sporu świata i Kościoła, na temat rozpoczęcia współżycia, uruchomienia tego całego pięknego w sumie mechanizmu, który jest przede wszystkim w wymiarze miłości, a nie fizjologii. Kochani, chcę was o coś poprosić. Każdy z was powołany do małżeństwa, poza czasem oczywiście, jego dusza, jego dziecka została stworzona. Kiedy je obudzicie w wymiarze doczesnym tutaj świata, to zależy od ciebie, od twojego obecnie narzeczonego. To zależy jakoś od was. I chcę was prosić o jedno, żebyście za wcześnie swojego dziecka do życia nie obudzili. Może ktoś z was przeżył w domu rodzinnym takie piękne sytuacje, kiedy jest niedziela, prawda, śpicie sobie dłużej, błogosławiony czas, ojciec się już kręci po domu, taki niecierpliwy, bo to syn przyjechał i mówi, no wstawaj tam, no weź już wstawaj, a mama z tym sercem dobrym mówi, słuchaj, nie budź go, nie budź jej jeszcze, niech sobie pośpisz, jeszcze śniadanie nie gotowe, jak będzie śniadanie gotowe, to go obudzimy. Kochani, nie gniewajcie się, ale w większości z was, nie znam was wszystkich, nie jesteście jeszcze gotowi na bycie ojcem i matką. Jeszcze śniadanie niegotowe, jeszcze wózeczek niekupiony, jeszcze domu nie ma, jeszcze ci chłopak nie powiedział, że cię nie opuści do końca życia. Nie budźcie swojego dziecka, to jest bardzo łatwo zrobić. To jest naprawdę proste. Dopiero kiedy będzie wszystko gotowe, dlatego Kościół mówi, mnóstwo dzieci obudziło się za wcześnie, kiedy nic nie było gotowe. A poza tym pamiętajcie, dziecko jest wychowywane przez rodziców od momentu poczęcia i przyjmuje od rodziców od momentu poczęcia. Przyjmuje dobre i złe rzeczy. Wiecie, kiedy nieraz chodziłem do Centrum Zdrowia Dziecka, na korytarzach widziałem te matki, które były z chorymi swoimi dziećmi tam, siedziały i mówiły, jakie te dzieci się teraz nerwowe rodzą. Jakie te dzieci się rodzą niespokojne, jakieś, te dzieci się takie chore teraz rodzą. Ja nie chcę sądzić tych kobiet, ale jest takie zjawisko, że dziecko od razu czuje, jak jest przyjęte. Od razu. Jeśli dziewczyna przychodzi do chłopaka i mówi, zaczyna płakać, już nerwy wszystko, dziecko czuje. Mówi, wpadliśmy. A on mówi, przepraszam, kurczę, miałaś uważać, ty głupia, ty co, po co mnie namawiałeś, co, no i co robimy? Usuwamy, nie usuwamy, dobrze, jadę do matki, przyjeżdża do matki, mama jestem w ciąży, ach ty moja córka, a ty jesteś, ojciec, wynoś mi się z domu. Dziecko wszystko to czuje, potem narada rodziców, to co, jest ten ślub, dobrze, bierzemy ten ślub, no w porządku, do księdza, szybko, nie chcemy nauk, bo nie zdążymy, potem idzie do ołtarza, wszyscy się patrzą, 6. miesiąc, przeżywa, potem weselisko, potem picie alkoholu, potem poprawiny, potem przeprowadzka. Dziecko wszystko to czuje, a jest jak plastelina. I potem się rodzi i jest znerwicowane. I ta kobieta mówi, ale się te dzieci teraz takie rodzą. Ja nie wiem, ale setki tysięcy dzieci się tak rodziło. I takie miało pierwsze 9 miesięcy życia. A każde dziecko chce i każda kobieta, od której wtedy tyle zależy, od męża też tylko pośrednio. Mi kiedyś opowiadała jedna kobieta, jak przyszła do domu, wróciła do domu, byli małżeństwem. Mąż wraca, mówi, kochanie, muszę ci coś powiedzieć. No, on się rozbiera, co? Będziemy mieli dziecko. On mówi, nie ruszaj się. Nie ruszaj się, tobie się nie wolno ruszać. Wziął ją na ręce, zaniósł do łóżka, wziął książkę i mówi, kochanie, jak się czujesz? Ona mówiła, ja wiedziałem, że on się wygłupia. ale on był pijany ze szczęścia. On nie wiedział, co robić. Kochanie, co ty możesz jeść? Jajeczko, sardynki, ja ci zaraz wszystko kupię. Tylko ty się niczym nie denerwuj. Tylko się niczym nie denerwuj. Chciałabyś tak usłyszeć, żeby twój partner zareagował na wieść, że jesteś w ciąży, że będziesz miała dziecko? To nie budź go za wcześnie i powiedz, że chcesz być wzięta na ręce i zacałowana i chcesz, żebyś wyleciał do kwiaciarni i wykupił wszystkie róże. Chcesz tego i masz prawo tego chcieć. A tyle było tragedii, zasada pierwszego wdrukowania, zresztą tutaj zasada samego tego pierwszego seksu. To było niesamowite, kiedyś prowadziłem spotkanie z moimi studentami właśnie na temat pierwszego razu. No, ultrakatolicy, tam Osama Bin Laden, przy nich to jest drobiazg, to, prawda, i Hezbollah. No i siedzi ta rada starców tych katolików takich, prawda? Ja mówię, słuchajcie, wam chyba nie muszę tłumaczyć, że pierwszy raz, no to w noc poślubną. A Marek, moja prawa i lewa ręka, mówi, a ja proszę księdza właśnie nie w noc poślubną. Mówię, Marek, czyś ty zgłupiał? A on mówi, proszę księdza, co w noc poślubną? Co w noc poślubną? Spocony, zmęczony, na drinku, cały cuchnący, w noc poślubną powiem mojej żonie, pa, kochanie, i odprowadzę ją do pokoju. A dzień później... Marek miał to wszystko przemyślane i powiedział, a dzień później przedstawienie w Teatrze Wielkim, kolacja w hotelu Sheraton, zielona pościel, muzyka z Titanica. Chłopaki mówią, Marek, co dalej? A mówi, copyright, to prawa autorskie są moje. Marek to dobrze przemyślał, bo ma 6 dzieci dzisiaj. Także te... Otóż, słuchajcie, i tu dochodzimy, o, to jest poezja. Natomiast ile osób po ten pierwszy raz ma, Boże drogi, matka idzie, nie, to nie matka, to sąsiadka, jest. Przecież rozmawiam z kobietami, która mówi, proszę księdza, jestem nienormalna, mam męża, mamy mieszkanie, idziemy do łóżka, zaczynamy się kochać, ja się boję. Ja mówię, czego się pani boi? No nie wiem, czegoś się boję. I potem od słowa do słowa, do słowa, do słowa, że ona się bała od paru lat, kiedy współżyli przed ślubem. Bała się ciąży, bała się, że ją zostawi, bała się, że ktoś ich nakryje, bała się, że to grzech. Współżyli, a ona myślała, że jutro nie może iść do Komunii Świętej. To jest piekło, piekło. Przepraszam, to może adres, apel pod adresem panów. Nieraz to mężczyźni mniej przeżywają, ale dziewczyny przeżywają piekło. Ale boi się tak bardzo go stracić. Dlatego ten pierwszy raz, tu chodzi o poezję, że jest ta cała prawda, cała otoczka bezpieczeństwa domu, ciąża tak, że ktoś się dowie, a niech się dowie, że Pan Bóg, przecież my po stosunku uklękniemy i podziękujemy Bogu za udany akt małżeński, rozumiecie? Nie, że się boję współżycia, ja Bogu dziękuję za współżycie. Ten komfort duchowy, to jest ta poezja, o którą chodzi Kościołowi. Ale to się musi zacząć w prawdzie od początku. Ksiądz rektor Świętej Anny Akademickiego Ośrodka w Warszawie, no spryciarz. Kiedyś przyszła do niego taka para narzeczeńska i mówi, proszę księdza, my mamy ślub w sobotę, dziś jest środa. Czy to jest naprawdę różnica, czy my dziś będziemy współżyć? Wszystko załatwione, mieszkanie jest, łóżeczko jest, kochamy się. No czy to jest naprawdę uzależnie nasze współżycie, czy my podpiszemy te dokumenty? A ksiądz rektor kamienna twarz Buster Keaton mówi, nie, oczywiście, przecież nie bądźmy formalistami parę dni, to nie robi różnicy, przecież nie od papierków miłość zależy. Mówi, wasz ślub o 15, tak, tak, ale mówi, jest kłopot z waszym ślubem. No jaki? My wszyscy księża jedziemy na akademicką pielgrzymkę na Jasną Górę. Kto wam tego ślubu udzieli? Ale mam pomysł. Udzieli go wam pan kościelny. Ubierzemy go w albę, założymy mu stułę, założymy mu kapę. Oni tak bledną, nie bójcie się, on jest w neokatechumenacie, powie wam rewelacyjne kazanie. Oni mówią, nie, ale ksiądz żartuje. Nie, dlaczego? My naprawdę wszyscy wyjeżdżamy. No ale my chcemy, żeby nam ksiądz udzielał ślubu. No to co za różnica? Czy on ma legitymację kapłańską w kieszeni, czy nie ma? Czy on powiedział kiedyś, chce być księdzem, czy nie chce? Nie, proszę księdza, no jak to nam będzie jakiś świecki udzielał ślubu? No to chcecie księdza? Mówi, chce pani księdza przy ołtarzu? Tak, chce księdza przy ołtarzu. To niech pani w łóżku chce męża. Jest różnica? Jest różnica. I dlatego, kochani, dochodzimy tutaj do istotnego momentu. Słowo kocham i miłość jest najbardziej zakłamanym słowem świata. Błogosławiony chłopak, który potrafi powiedzieć dziewczynie, nie spotkam się dzisiaj z tobą, bo mogę cię skrzywdzić. Nie, że cię kocham, mogę cię skrzywdzić seksem. Ja jestem bystry, ja cię namówię na seks. Ja jestem sprytny. Pójdziemy na koniak i będzie seks. Uciekaj ode mnie, tak cię kocham, że się upakarzam przed tobą i ci to mówię. Dziewczyno, jak to raz usłyszysz od chłopaka, to idź do kościoła, uklęknij, podziękuj za niego. Podziękuj za niego. Za kogoś, kto ci tak powie. Uciekaj ode mnie, bo jestem niebezpieczny. I nie umiem cię kochać. Ja cię właśnie nie kocham, wiesz? Dzisiaj cię nie kocham. Oszalałem na punkcie seksu. Przestałem cię kochać. Coś się stało. Muszę właśnie wrócić, pojechać na rekolekcję, muszę się uspokoić, wyspowiadać i z powrotem zacząć cię kochać. Chryste Panie, co za prawda piękna. Są tacy ludzie. Bo miłości trzeba się mozolnie uczyć. Co znaczy słowo, że po dyskotece sobie kocham cię? Podobasz mi się. Pragnę cię jakoś, chcę z tobą cię poznawać, zafascynowałem się tobą. I to znaczy słowo kocham. Do miłości też jest trochę daleko. Po to jest czystość w małżeństwie. Po to jest czystość w małżeństwie. Wiecie, jednym z największych zagadek duszpasterskich, jakie przeżywam, jest to, że kiedy udzielam ślubów, najczęściej właśnie w kościele świętej Anny w Warszawie, to już mówię często do nich, stańcie do siebie twarzami, podajcie sobie ręce, związuję im z tułą dłonie, mówię, powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej i tu jest zagadka. Na 10 par 7 nie patrzy się sobie w oczy. No kurczę, nigdy nie brałem ślubu, ale jakbym już miał powiedzieć, Anno, biorę cię za żonę, no to bym spojrzał tej Annie w oczy, tym bardziej, że stoję do niej obrócony twarzą, pół metra od niej. A on stoi i mówi, biorę ciebie, Anno, za żonę. Wiecie, jeszcze jest nieraz sytuacja niezła, jak pan młody ma na imię tak jak ja, Piotr, i ona się patrzy na mnie i mówi, biorę sobie ciebie, Piotrze, za męża. No poważnie wam mówię. Jeszcze jak jest taka miła, urodziwa i mówi mi, że cię nie opuszczasz do śmierci. No tak, człowiek sobie w tym celibacie westchnie. Ale jak taka starsza, korpulentna pani mówi, nie opuszczę cię aż do śmierci, to ja mówię... Coś tu jest chore, że oni się nie patrzą sobie w oczy. Dla mnie w ogóle, wiecie, ja często mówiąc kazania, istotę życia duchowego, religijnego, mówię, określam, spójrz się Jezusowi w oczy. Czy patrzysz się Jezusowi w oczy? Wiecie, ile to jest... Seks jest mocnym wejściem w duszę człowieka, ale może być seksu bez żadnej duszy. A w oczy? Pamiętacie, jak było dawniej? Chodź no tutaj. Byłeś w szkole? Byłem. Popatrz mi się w oczy. Mamo, no, na pierwszej lekcji nie byłem. Popatrz mi się w oczy. W oczy zagląda się do duszy. Każda z was, dziewczyny, jak wsiądziecie do pociągu, jakiś facet się zacznie na ciebie gapić, odwrócicie wzrok. Nie pozwolisz mu się spojrzeć w oczy, bo przez oczy zagląda się w duszę. Nieraz przeżywaliście to, że byliście na jakimś spotkaniu, kawiarnia, gitara i nagle patrzysz, ktoś ci się patrzy w oczy. I tak mówisz, ojej, może się gdzieś pobrudziłem, ale się patrzy. To jest bardzo mocne. Nieraz się spotykasz kogoś za miesiąc, mówisz, o, to ten, co mi tak patrzył w oczy. Dlaczego w czasie ślubu oni się boją spojrzeć w oczy? Jeden starszy ksiądz powiedział, oni się pierwszy raz z bliska widzą, jak jest jasno. Także mają kłopoty ze spojrzeniem sobie w oczy. A wiecie, po co jest narzeczeństwo? Nauczyć się patrzeć w oczy i czytać z oczu. Ja nieraz, jak jest, przychodzą tacy zakochani do kancelarii, mówię, kochacie się, o, proszę, o, szalejemy za sobą. Proszę pana, niech pan się nie patrzy. Pana dziewczyna, jaki ma kolor oczu? Kolor oczu? Gośka, jaki tu ma kolor oczu? Ja mówię, proszę pana, przepraszam, mogę coś zapytać? Pana dziewczyna, jakich używa proszków przeciwbólowych albo rozkurczowych? Ty używasz jakichś proszków? Ja mówię, proszę pana, ja nie jestem narzeczoną tej pani, a wiem, że używa. A jak pana wyślę do apteki, to jakie pan kupi? A w ogóle o tym nie myślałem. To niech pan pomyśli. Jakie dziewczyna lubi kwiaty? Jaką muzykę? Jak twój chłopak odpoczywa? Przy czym on odpoczywa? Wiesz już? No nigdy o tym nie myślałem, jak on odpoczywa. No zawsze gdzieś lata i biega. Po to jest narzeczeństwo. I tego się trzeba uczyć i czytać z oczu. Ile razy mi kobiety po ślubie mówią, przy księdza, przychodzę do domu, w pracy się z szefem pokłóciłam, mam okres, dziecko choruje, ostentacyjnie siadam przy stole. On mówi, co kochanie, coś się źle czuje? Słuchaj, weź mecz, jest teraz w telewizji. On w ogóle nie wie, co się u mnie dzieje. I odwrotnie. Kobiety mówią, ten mój mąż do tego siedzi, to piwo pije się, gapi w ten ekran telewizora. A o czym myśli? Ja tam wiem, o czym on myśli. On cały czas myśli. I przed czymś ucieka. I przeżywa wielkie tragedie. I narzeczeństwo jest po to. Natomiast jeśli chłopak i dziewczyna idą na spotkanie i myślą, jak ona się ubierze, co założy, czy chata będzie wolna, nigdy nie pomyślą o proszkach rozkurczowych, o tym, dlaczego on lubi pić piwo, o tym, dlaczego się z takimi kumplami trzyma, jakie ma kompleksy. Wiesz, jakie twój chłopak ma kompleksy? Bo każdy facet ma kompleksy. I czas narzeczeństwa jest po to, żeby się nauczyć tych kompleksów, pokochać, umieć na to zaradzić. Po to jest czas. I dlatego Kościół mówi, nie współżyjcie, bo seks was bardzo mocno zaangażuje. Bo on jest bardzo mocno angażujący. Ta maszyna, o której mówiłem na początku, się bardzo tutaj rozkręca. Jeszcze tylko może jedna uwaga na temat piękności. Pamiętajcie tu apel do dziewczyn, bo do chłopców jeden był, że być piękną, a wyzywającą to coś innego. Żal mi tych dziewczyn, które żebrzą na ulicy o spojrzenie. To jest po prostu żebranina o spojrzenie. Pamiętajcie, piękno kobiety, zresztą jaki człowieka jest tu i tu. Tu i tu. Ja spotykałem dziewczyny, którym daleko było do linii właśnie Pameli Anderson, ale miały coś takiego tutaj. Pamiętam, kiedyś z kolegą pojechaliśmy do Karmelu w jednym z miast. Siostry prosiły przez gazetę, że budują, rozbudowują swój klasztor, żeby im pomóc. To myśmy w seminarium zebrali trochę grosza wśród kolegów, pojechaliśmy, klasztor zamknięty, klauzura za kratą i siostra ta zewnętrzna mówi, proszę usiąść księża, zaraz poproszę przełożoną. No i my siedzimy przed tą kratą, jeszcze zasłonięta materiałem, prawda, czekamy na spotkanie z przełożoną. Ja mówię, tylko ty się zachowuj dobrze, to ty się zachowuj dobrze. No, cieszymy się, słuchaj, dobrze wyglądam, dobrze. I słyszymy, że tam już ktoś idzie, prawda, przeprawiamy się, siostra przełożona klasztoru kontemplacyjnego. Tam coś skrzypi, coś się otwiera, drzwiczki się otwierają, otwiera się ten czarny materiał, my tak. Słuchajcie, ja tak pięknej kobiety nie wiem, czy widziałem w życiu. Ja nie widziałem jej figury, ja nie widziałem jej włosów, to wszystko tak opatulone. Ale coś w jej oczach, ona tak na nas patrzy, mówi, księża, stało się coś? My, nie, nic nie jest. Tu będziesz piękna. Tak jak dla tego 60-letniego męża, który mówił, kurczę, tej babki nie potrafię rozszyfrować. Tak jak dla tego faceta, co mówił, niech ksiądz nie zaprzecza, bo się pokłócimy. Ona jest piękna. Tu, właśnie tu. I dlatego najlepszym salonem kosmetycznym jest konfesjonał. I kierownictwo duchowe. Za darmochę. Wiem, że wielu z was podejmuje teraz decyzję i myśli o ślubie, o małżeństwie i boicie się, bo co czwarte małżeństwo w Polsce się rozpada. Nawet nie w niektórych regionach, co trzecie. Czyli tu stąd będziemy mieli statystycznie wielu rozwiedzionych, oby nie. I myślicie, czy to ja się nie rozwiodę. Ja też, kiedy szedłem do kapłaństwa, myślałem, czy ja wytrwam, czy ja nie wystąpię z kapłaństwa. To jest normalny lęk. Jak to sprawdzić? Czy on jest ten? No proszę księdza, no teraz jest dobry, no. Ale moja mama mówi, że mój ojciec też był dobry, no. My wszyscy jesteśmy. Przecież my się zmienimy. Tak, zmienicie się. Nie macie pojęcia, jacy będziecie, kiedy będziecie mieli 40 lat. Nie macie pojęcia. Marzenia, ideały, to się zmienia, psychika się zmienia, nerwy się zmieniają. Co zrobić? Otóż słuchajcie, jest jeden taki sprawdzian. Sprawdź, czy twój chłopak, czy twoja dziewczyna, sprawdź to, boi się Boga. Bo ty się przestaniesz podobać. Jakoś tam. Bo ty zaczniesz się dla swojego współmałżonka często stawać przyczyną nerwów. Sprawdź to jedno. Że nawet jeśli powiesz, proszę cię, nie zostawiaj mnie i dzieci, a on powie, mam cię w nosie, to wtedy zostanie jeszcze jedno hasło. W imię Boga, w imię Jezusa Chrystusa, proszę cię, zostań. I zostanie, jak się Boga boi. Wiecie, to co mówiłem. Każdej parze narzeczeńskiej, każdemu chłopakowi i dziewczynie się zdarzy się, no prawie każdej, że przekroczą ten kodeks moralny dotyczący seksualny. Namiętne pocałunki, dotknięcia, pieszczoty. Przypomnij sobie, jak twój partner, kiedy żeście właśnie coś takiego strzelili, na chwilę straciliście rozum, jak on potem zareagował? Czy ktoś powiedział, no Gosia, świetna byłaś? Czy ktoś powiedział, Chryste, co myśmy zrobili? Ewa, chodź natychmiast do spowiedzi. Jeśli ktoś się nie boi Boga, to twoje małżeństwo będzie grą w loterię. Nie wiesz, co nim zawładnie. Wędkarstwo, pieniądze, sąsiadka, pies, loty w kosmos, nie wiadomo, co nim. Ale jak się boi Boga, to jak będzie szalał, to wyjdzie z domu, będzie łaził dookoła, trzy razy ci się na złość upije. Ale jak się boi Boga, to wróci i powie przepraszam. A przepraszam jest to najważniejsze słowo w miłości. Kocham cię, o, tak się lekko mówi, 3 razy dziennie, 3 na godzinę. Kocham cię. Kiedyś, chociaż panowie mają nieraz z tym kłopoty, kiedyś mi jedna pani powiedziała przy księdza, ja pytam nieraz mojego męża, o, czy ty mnie kochasz? A on mówi, no przecież ci raz powiedziałem, nie? A kobieta to może słyszeć bez przerwy. Więc ta relacja, czy jest pobożny, wiecie? Ktoś może być pobożny, latać do kościoła codziennie, a Boga się nie bać. Sprawdź, czy się boi Boga twój partner. Jak się nie boi, loteria. Ktoś powie, a jak zrobić, żeby się bał? Długa droga. Naprawdę długa droga. Do takiego zewangelizowania. Do zewangelizowania, że ktoś lata, gitara, śpiewy, ksiądz, teze. O, prosta sprawa. Ale do takiego, że jak ktoś straci Chrystusa i popełni poważny grzech, to blednie. Ja znam takich ludzi. Oni przychodzą, chłopak z dziewczyną, są bladzi po prostu. Rozgrzeszam ich natychmiast. Nieraz na ulicy, w parku, gdzie tylko przyjdą. Oni nie mogą żyć bez Chrystusa. To jest pierwsza taka zasada. A druga zasada, to nie tyle patrz, dziewczyno, chłopaku też. Co on ci mówi, jak na ciebie patrzy? Tylko posłuchaj, co twój chłopak mówi o twojej matce. O swojej matce. Bo nieraz chłopak przyjdzie, kochanie, aniołeczku, buzi, buzi, wiesz, ta moja idiotka, ta stara, głupia matka, nie chciała mnie puścić, no, wariatka taka, ale ty, aniołeczku, jesteś najkochańsza, jesteś taka śliczna. Uważaj, nie ciesz się, że chłopak cię w autobusie bierze na kolana. Patrz się, czy ustępuje miejsca starszym paniom, bo ty kiedyś też będziesz starsza pani. A propos ustępowania, to w Budapeszcie odpowiada mi pewna siostra zakonna, weszło takich paru w skórach do trolejbusu i siedziały starsze panie. Węgierki. Jeden z nich mówi, ty, szkoda, że nie ma takiego proszku, że jakby tak sypnąć, to te staruchy by umarły, byłoby gdzie siedzieć. I taka starsza pani się odwraca, mówi, synku, nie martw się, jak ty będziesz stary, to taki proszek już na pewno wymyślę. Kiedyś mi powiedziała jedna dziewczyna, w którym momencie zdecydowała się, że weźmie ślub z chłopakiem. On się jej oświadczył, ale ona była niepewna. No bała się siebie niepewna i jego niepewna. I kiedy się odprowadzał na dworcu centralnym, stali naprzeciwko siebie na peronie, właśnie ten temat, znaczy nie umawiali go, ale wisiał w powietrzu. On mówił do niej, Kasiu, no to pomyśl, ja cię nie naciskam, nie nalegam, zastanówmy się jeszcze. Ja tak stałam, chciałam mu powiedzieć, a może tak, może już mu na tym peronie powiedzieć, że będę twoją żoną. I w pewnym momencie mój narzeczony zniknął. No kurczę, zniknął. No był tutaj na peronie, zniknął. I nagle rozglądam się, czy nie wpadł tam w te tory, czy coś. Patrzę, oglądam się, a mój narzeczony na schodach ruchomych, zjeżdżających w dół, trzyma starszą babcię i zjeżdża po schodach. Otóż rozmawiając ze mną, zobaczył kątem oka jakąś starszą panią, która straciła równowagę na schodach ruchomych. Nie zastanawiał się, że w tym momencie gadamy o miłości, o świadczynach, tylko natychmiast poleciał, złapał ją i zwiózł ją na dół. I jak tą babcię odstawił, to powiedziałam, będę twoją żoną, kocham cię. Czy widziałeś kiedyś swojego narzeczonego z babcią na rękach? Panowie, ja się obawiam o bezpieczeństwo starszych pań jutro na ulicach w Lublinie. Ale naprawdę... Kobieta jest bardzo spragniona uczuć. Chłopak jest bardzo spragniony tego właśnie seksu, akceptacji, zrozumienia, jesteś świetny, fantastyczny i tak dalej. Pragnienia są ogromne, ale to działa mechanizm. Nie tylko fizjologia, nie tylko hormony. Mechanizm uczuć, psychicznie. A my nie możemy się żenić, pobierać, wybierać na podstawie jakichś mechanizmów czy maszyn. Właśnie to, co powiedziałem na początku. Chrystus chce wolności. I jeszcze po czym poznać, kto ma kłopoty z czystością? A ten, co ma kłopoty z czystością. Czy myje ręce? Czy sprząta w domu, czy się uczciwie uczy. Ktoś nieraz mówi, ciekawe, czy mój chłopak mnie kiedyś by zdradził, a ostro ściąga na egzaminach? Nie mamy serca od seksu, serca od nauki, serca od sprzątania mieszkania, serca od kochania mojej matki. Mamy jedno serce. Tym samym sercem się uczymy, kłamiemy, oszukujemy, kochamy, miłujemy, nienawidzimy i pożądamy. I praca nad czystością. Co pracować nad czystością? No właśnie trzeba wstawać rano. Ktoś powie, no żart. No nie, nie żart. No nie żart. To jest właśnie taki najlepsza wróżba na przyszłość. Kochani, powoli się będę zbliżał do końca. Może jeszcze tylko w ramach zakończenia. Niektórzy mówią, proszę księdza, no ale jednak ten seks przed ślubem. Trzeba się dopasować. No kota w worku kupować. Kochani, jeśli ktoś kogoś kocha, głębią serca. Jeśli ktoś dla kogoś jest tą drugą połówką pomarańczy, to ja tutaj wam podpiszę deklarację i dam wam, że gwarantuję wam, że seks nie okaże się zrywającą przeszkodą dla waszego małżeństwa. To jest lipa, że ktoś mówi, no musimy się sprawdzić, bo kochamy się bardzo, ale jeśli by się coś w seksie okazało po ślubie, że nie tak, nie martwcie się, jeśli ktoś jest impotentem, małżeństwo jest nieważne. Ale ja nie znam takiej sytuacji, że siada mąż z żoną, mówi, kochanie, kocham cię głębią serca, oddałbym za ciebie życie, jesteś sensem mojego życia, oddycham miłością do ciebie. Tylko ty lubisz w czwartki wieczorem, a ja w piątki rano. Musimy się rozstać. Ty kochasz, jak ja cię tu całuję, a ja wolałbym jednak tu. Także przykro mi, żegnaj, kochanie. Zawsze w seksie jest dopasowanie. Bo rzeczywiście jedną stronę boli głowa, a druga ma depresję psychiczną. I do końca życia jest to wyczuwanie się, czy ktoś pragnie teraz seksu, pragnie takiego wyrażenia miłości. I jest to stuprocentowa gwarancja, że seks nigdy nie przeszkodzi prawdziwej miłości, i prawdziwej miłości, choć może będzie wymagał jakichś poświęceń. Ale gdzie jest prawdziwa miłość bez poświęceń? Kiedyś byłem u takiej pewnej pani po kolędzie, opowiadała mi o swoim małżeństwie, o miłości, żeśmy się tak zgadali. I mówi, księże, tak powiem, księdzu szczerze, może ksiądz się właśnie podzieli tym moim doświadczeniem gdzieś tam. Otóż kiedyś żyliśmy z moim narzeczonym w czystości, obecnie mężem, ale kiedyś strzeliliśmy głupstwo, no i było nam przykro. Mieliśmy obydwoje moralnego kaca mocnego. On na następne spotkanie przyszedł i przyniósł mi krzyż, taki duży drewniany krzyż na rzemyku. Zawiązał mi go na szyi i mówi, słuchaj, proszę cię, nigdy tego krzyża nie zdejmuj. Ona mówi, w pierwszej chwili pomyślałem, że może do klasztoru chce mnie wysłać coś takiego, ale potem zrozumiałam. Potem ja mu kupiłam taki krzyż. Pragnęliśmy siebie, pragnęliśmy dotknięcia i pieszczoty. Ale Chrystus mówił, nie ruszaj jej, zostaw ją. Będzie twoja, ale nie teraz. Przysiędza, te krzyże uratowały nam życie, bo bardzo się pragnęliśmy. A teraz te krzyże, zawstydziła się trochę ta pani i zaczerwieniła, splątane te rzemyki niesamowicie i dwa krzyżyki nad łożem małżeńskim tak przytulone do siebie wisiały. Nawet i takiego sposobu proszę się chwytać. Nawet i takiego sposobu. I bić się o czystość. Bo bitwa o czystość to jest bitwa o miłość. I tutaj nie ma sposobów dobrych i gorszych. Może powiem tak. Miłosierdzie Boże. Ja widzę ludzi, którzy przychodzą nieraz, mówią mi to w szczerości, sam ich kątem oka w konfesjonale widzę. Za 2 złote różyczkę kupują Matce Bożej. I przychodzą, mówią, Maryjo, proszę, pozwól mi się wyzwolić. Z samogwałtu, z onanizmu, z seksu, z pornografii, z komputera, ze stron erotycznych. Błagam cię. Znam ludzi, którzy mówią, przysiędza, już nieraz nie wiem, jak się modlić. To w figurce Matki Bożej w domu oliwkę zapalę, lampkę oliwną. I mówię, płomyku, módl się za mnie. Jak ci ludzie niesamowicie walczą. Koronka do miłosierdzia Bożego. Jezus obiecał, kto ją odmawia, zwycięży szatana. Koronkę się odmawia 5 minut. Zaufaj Jezusowi. Jak ludzie są zdeterminowani. Kiedyś siedzę w domu, telefon. Jakaś dzwoni młoda kobieta z Bydgoszczy. Ksiądz Pawlukiewicz, mówię tak. Dzwonię z Bydgoszczy, chciałem się z księdzem spotkać. Ja mówię, jak pani kiedyś będzie w Warszawie, proszę zadzwonić. To ja będę za 3 godziny. Ja mówię, no ale jak? Samochodem. No a gdzie się pani tu zatrzyma? To nic, ja wrócę. I spotkaliśmy się w pizzerii koło Świętej Anny, taka kościelna pizzeria. I ona do mnie mówi, wie ksiądz, co to jest? Pokazuje mi kartkę pełną cyfr. A ja mówię, uhuhu, ale się wrobiłem. No dobra. Wie ksiądz, co to są za cyfry? Ja mówię, niezłe ruszenie wiatrem, mówię. Nie wiem, co to są za cyfry. Telefony do księdza, szukam księdza tu i potem znalazłam tu, ale tu mi nie dali, dzwoniłam do kurii, ten telefon zastrzeżony, szukam tu, dzwoniłam do księdza mamy, nie wiedziałem, czy ksiądz teraz wyjechał, dzwoniłam tu, 2 tygodnie księdza szukam. Ksiądz mi musi pomóc, ja stąd nie wyjadę. O, mówię, poddaję się. Gadaliśmy dużo, chodziło o małżeństwo właśnie, o decyzję. Jak ja kocham ludzi, jak mi jeden kiedyś chłopak powiedział, mogę z księdzem pogadać? Za 2 tygodnie przyjadę do waszej parafii. Jak księdza nie puszczę, rozumie ksiądz? Ksiądz mi musi pomóc. Może ksiądz się ze mną szarpać i krzyczeć. Ksiądz mi musi pomóc. Niesamowicie są ludzie zdeterminowani. Każdy musi przejść tą walkę o czystość, o czystą miłość. I błagam was na wszystko. Nie bójcie się spowiedzi, nie bójcie się wstydu. Nie chcę tutaj mówić, ale nie ma człowieka, który z tym nie miał kłopotu. A jeśli ktoś jeszcze nie ma, to będzie miał. Rachunki się wyrównają. Wiecie, co wam powiem? Tylko proszę teraz się nie śmiejcie, chociaż to może wyglądać śmiesznie. Byłem kiedyś na spotkaniu z młodzieżą i to samo mówię, spowiadajcie się. Bawiliście się w lekarza, podglądaliście ciocie, robiliście głupstwa. Nie wstydź się, powiedz to, bo ludzie przeżywają piekło, ludzie chodzą bez prawdziwej spowiedzi od lat. I wiecie co? Nie wiem, co mi przyszło na usta. I mówię, słuchaj, głupio się bawiłeś, głupio się zabawiałeś, nie wiem, z psem się bawiłeś, wariowałeś. I potem mówię, co ja mówię, co ja tym ludziom mówię? I przychodzi dziewczyna. To było w takim polu namiotowym. I tak drży. księże, to właśnie ja, 10 lat temu. Wszystkie komunie świętokradcze, wszystkie spowiedzi nieważne, nikomu tego nie mówiłem. Coś mi odbiło. No, nie wstydź się. Powiedz, co by nie było. Uwierzcie, księża prędko z konfesjonału nie wypadną. Teraz produkują konfesjonały z pasami bezpieczeństwa. No to jakoś może tak. Powiedzieć konkretnie, proszę księdza, kiedyś to zrobiłem, no odbiło mi, no kiedyś to, konkretnie. I przepraszam, strasznie mi głupio. I więcej nic nie mówić, rozgrzeszam cię, idź dziecko w pokoju, ciesz się życiem. Jezus jest miłosierny, bijcie się o to, naprawdę się bijcie, spowiadajcie się. A ile razy? 10? 10. A jak 100? To też 100. A jak ja już 5 lat się spowiadam z samogwałtu, to dalej się spowiadaj. Bij się, kombinuj, koronka, rekolekcje, różyczkę, kłóć się z Panem Bogiem, wygarnij Panu Bogu. Dlaczego to ja, Panie Boże? Dlaczego mnie to spotkało? Moi koledzy się śmieją, chodzą, a ja ciągle chodzę przerażony. Piekło, piekło, piekło. A może Bóg czeka i powie, no nareszcie, żeś się do mnie odezwał. 5 lat czekam na tą kłótnię z Tobą, a Ty mi formułki szepczesz i chodzisz gdzieś po bokach. Wygarnij Panu Bogu. Mojżesz się kłócił z Panem Bogiem, Jeremiasz się kłócił z Panem Bogiem i Pan Bóg ich za to kochał. Wyrzuć z siebie wszystko. Kościołowi właśnie o to chodzi, o Twoją wolność, o taką piękną miłość. I ostatni już przykład, ostatnie porównanie. Właśnie o co chodzi Kościołowi. Tenże Marek, który potem brał ślub, specjalista od nocy poślubnej. Udzielałem mu tego ślubu, potem prosił, żebym poszedł na wesele. Nie mogłem. Marek mówi, dobrze, proszę księdza, to zaprosimy księdza, jak wrócimy z podróży poślubnej, ale moja mama oczywiście koniecznie musi po weselu księdza trochę przywieźć, przysłać trochę księdzu ciasta, to ja przyjadę w poniedziałek rano, na plebanii księdzu przywiozę. No i dzwonek na plebanii, stoi Marek, 2 dni po ślubie, w sobotę ślub, on w poniedziałek rano przyjechał. Cześć Marek, wejdź, wchodzi. Nie ten człowiek. Nie ten człowiek. A rozpiął marynarkę. Usiadł w fotelu. Do tej pory to był Mareczek, co przychodził do księdza opiekuna, a teraz przyszedł mąż. Mąż przyszedł. Ja mówię, kawy, herbaty, kawy. usiadł w fotelu, ręka z obrączką na oparciu i mi tym światłem po oczach daje. Ja mówię, Marek, fajnie się jest mężem? Wie ksiądz, fajnie. Ja mówię, no ja właśnie nie wiem, a ksiądz nie wie. Mówi, pięknie jest, proszę księdza. Warto było walczyć, bo oni się o tą czystość bili też. Warto było, proszę księdza. I wiecie, o co Kościołowi chodzi? Żebyś w dzień po ślubie mówił, że jest pięknie. I w rok po ślubie mówiła, że jest pięknie. I w 10 lat po ślubie mówiła, że szalejesz. I w 25 lat mówiła, że szalejesz. I w 30 lat. O to Kościołowi chodzi. Proszę za to nie do zrobienia. Znam małżeństwa moich wujków, stryjków, przede wszystkim moich rodziców. To jest nie do zrobienia. Do zrobienia. Do zrobienia. Tylko decydujecie dziś, czy dom na piasku, czy dom na skalę. A nie samemu, z Chrystusem. On da wszystko. Tylko nieraz trzeba się z Nim wykłócić, poprosić, przekupić. Bądźcie sprytni. Sprytni jak lisy, czyści jak gołębie. Gwałtownicy bądźcie. Niegodziwą mamnoną kupujcie sobie czystość w niebie. To wszystko jest do zrobienia. Kościołowi właśnie o to chodzi. No dobrze, to ja swoją część skończyłem.